Słuchasz polskiego programu SBS.
Istnieją obawy, że wiele dzieci z autyzmem lub trudnościami w nauce wypadnie poza system nowego wsparcia, który ma na celu ograniczenie dostępu do Krajowego Programu Ubezpieczeń od Niepełnosprawności. Inicjatywa Thriving Kids zostanie wprowadzona do połowy przyszłego roku i skoncentruje się na zapewnieniu wsparcia dzieciom z tak zwanym łagodnym lub umiarkowanym autyzmem w ramach społeczności lokalnych i głównego nurtu edukacji. Rzecznicy osób z niepełnosprawnościami powiedzieli komisji parlamentarnej, że to właśnie te dzieci są najczęściej pomijane lub niewłaściwie rozumiane. Oto szczegóły. Od momentu uruchomienia programu ponad 10 lat temu zapotrzebowanie na pomoc w zakresie Krajowego Programu Ubezpieczeń od Niepełnosprawności wzrosło znacznie ponad oczekiwania. I to autyzm, który stanowi główną niepełnosprawność u 45% uczestników, przyciągnął najwięcej uwagi. Minister zdrowia Mark Butler powiedział, że program ten był jedyną opcją dla wielu rodzin.
I love their children. They're desperate.
Oni kochają swoje dzieci, są zdesperowani, by uzyskać diagnozę, ponieważ to jedyna droga do uzyskania pomocy. Rząd ogłosił teraz alternatywę dla NDIS, dla dzieci autystycznych.
A program for thriving.
Thriving Kids to jest program, który zamierzamy wdrożyć. W momencie nagłego ogłoszenia ministra, niektóre grupy, jak organizacja Yellow Ladybugs, kierowana przez Katie Kulas, wyrażały obawy, że program negatywnie wpłynie na dzieci neuroróżnorodne.
This is a one size fits all.
To podejście jedną miarą wszystkich. Nie jest stosowane do indywidualnych potrzeb. Nie było konsultowane ani zatwierdzone przez osoby autystyczne, więc jest to w rzeczywistości dość niebezpieczne. Podczas przesłuchania przed komisją parlamentarną, powołaną przez rząd w celu opracowania wdrożenia programu Thriving Kids, te obawy tylko się nasiliły. Niezależna posłanka Monique Ryan powiedziała komisji, że choć na program przeznaczono początkowo 2 miliardy dolarów, które mają być współfinansowane przez Stany i terytoria, nadal nie wiadomo, jakie dokładnie usługi będą oferowane i kto za nie płaci. Rodziny chcą, potrzebują i zasługują na pewność. Jest październik 2025 roku, a mówicie o uruchomieniu systemu 1 lipca 2026 roku. Nie jesteście w stanie podać żadnych pewnych terminów dotyczących porozumień między rządem federalnym a Stanami. Niepewność i niepokój pogłębiają się, ponieważ negocjacje między rządem federalnym a Stanami dotyczące innej ważnej części reformy programu, tak zwanego wsparcia podstawowego, wydają się utknąć w martwym punkcie. Nie jest też jasne, jakie elementy mają wchodzić w skład tego wsparcia. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że rządy stanowe i terytorialne prowadzą obecnie negocjacje w sprawie nowej umowy dotyczącej finansowania szpitali. Zarówno premier Nowej Południowej Walii Chris Minns, jak i liberalny premier Queensland David Crisafulli skarżą się, że odpowiedzialność federalna wywiera presję na systemy publicznej opieki medycznej w Stanach. Dr Elizabeth Develin, zastępczyni sekretarza w Departamencie Zdrowia Niepełnosprawności i Starzenia się, powiedziała podczas przesłuchania, że nowe inicjatywy Thriving Kids będą prawdopodobnie realizowane w ramach istniejących usług, takich jak opieka medyczna w społecznościach, lekarze pierwszego kontaktu, szkoły i ośrodki wczesnej edukacji. Kluczową różnicą będzie jednak to, że finansowanie ma być przypisane do usługodawcy, a nie do indywidualnego dziecka. W istocie chodzi o to, by zapewnić ludziom dostęp do usług, których dziś brakuje z powodu wzrostu wykorzystania NDIS, by rodziny mogły otrzymywać wsparcie w naturalnych środowiskach, w których dzieci bawią się i dorastają. Jenny Caravalo z organizacji Disability Advocacy and Compliance Service of South Australia uważa, że rodziny już teraz mierzą się z systemem, który nie jest dostosowany do ich potrzeb. Głosy naszej społeczności są bardzo wyraźne. Rodziny i osoby autystyczne mówią, że są wyczerpane próbami poruszania się po rozproszonych systemach. Wielu nie stać nawet na podstawowe rzeczy. Oszczędzają miesiącami, by móc pójść do lekarza lub wykupić receptę. Często trafiają pod niewłaściwe drzwi lub jeśli nawet są to właściwe drzwi, ludzie po drugiej stronie nie rozumieją niepełnosprawności. W teorii usługi istnieją, ale w praktyce rodziny zmagają się z długimi listami oczekujących, wysokimi kosztami i brakiem wsparcia opartego na zrozumieniu traumy i włączaniu społecznym. Plany wdrożenia programu niepokoją również ekspertów, takich jak profesor Sharon Lone, dyrektor wykonawcza Lift Experience Australia i była komisarz do spraw zdrowia psychicznego Australii Południowej. Profesor Lone podkreśla, że dzieci z tak zwanymi łagodnymi niepełnosprawnościami najczęściej odbijają się między różnymi usługodawcami lub całkowicie wypadają z systemu wsparcia, szczególnie jeśli pochodzą z rodzin o niskich dochodach lub zróżnicowanych kulturowo.
Basic stereotyping is a problem.
Podstawowym problemem w wielu systemach usługowych są stereotypy. Gdy dziecko przejawia na przykład problemy behawioralne, szczególnie z tej łagodniejszej grupy, i gdy rodzina boryka się z trudnościami finansowymi, łatwo przypisać winę rodzicom czy środowisku. Wtedy prawdziwa potrzeba dziecka zostaje przeoczona, a ono samo nie otrzymuje wsparcia, którego potrzebuje w ramach programu Thriving Kids. Wszystkie te obawy są jeszcze większe w przypadku organizacji reprezentujących osoby z niepełnosprawnościami z terenów regionalnych Australii. Nikki Lehman, dyrektorka generalna organizacji Autyzm, powiedziała komisji, że aby program był skuteczny, wsparcie na północnym terytorium musi być zarówno spójne, jak i kulturowo dostosowane. Jeśli przyjeżdżasz do Alice Springs, musisz pojawiać się regularnie co 3 miesiące. Nie możesz po prostu wpadać, kiedy ci wygodnie. Jeśli usługodawca ma finansowanie tylko okresowo, nie chce cię przyjmować do zobowiązania do współpracy. Nie można po prostu wejść do jakiejś społeczności i powiedzieć, jesteśmy tu. Trzeba współpracować z innymi usługami i ludźmi, którzy rozumieją daną społeczność. Odległość to ogromne wyzwanie, zwłaszcza jeśli chodzi o dotarcie do społeczności i pomoc im w zrozumieniu diagnoz. Tymczasem Jeremy Mew z organizacji Physical Disability Australia zadał pytania o to, co stanie się z dziećmi, które zostaną zdiagnozowane lub zidentyfikowane jako potrzebujące pomocy po przekroczeniu granicy wieku 8 lat wyznaczonej przez program Thriving Kids. Myślę, że rodzinom nie zależy na tym, do której kategorii zostaną przypisane. Jeśli mówimy o określeniach łagodny, umiarkowany czy ciężki, to osoby z autyzmem czy inną neuroróżnorodnością w ten sposób się nie postrzegają. Rodziny po prostu chcą mieć pewność, że ich dzieci otrzymają odpowiedni poziom wsparcia. Materiał Edwina Ginnan i Deborah Clarke z SBS News przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surucic, SBS Polish.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.